siostry i bracia, wprawdzie już było podziękowanie trochę ryzykowne, bo nie wiadomo jeszcze co powiem. Ale bardzo dziękuję za tą wszelką życzliwość i za tą waszą też obecność w ostatnim dniu naszych rekolekcji. Staraliśmy się tak ukazać piękno życia duchowego. Naprawdę życie duchowe to jest coś fascynującego, pięknego, jak się w to wchodzi. To nie są zakazy, nakazy. To jest taka relacja miłości. Dwoje ludzi, którzy się kochają, szukają, piszą do siebie. To jest coś pięknego w życiu. I czegoś takiego Bóg też od nas oczekuje. Bóg, który jest miłością, który powołał nas do istnienia i powołał, żebyśmy Go szukali i jednoczyli się z Nim. Dosyć dużo mówiliśmy o modlitwie. Dzisiaj także może zaczniemy taką refleksją. Tutaj pojawił się papież Franciszek i tak patrzy na nas, jakby tutaj przygotowujemy się do tego Wielkiego Tygodnia, do Wielkanocy. On sam przecież także jest tylko człowiekiem. Dziękujmy za takiego papieża. Kiedy na początku swojego pontyfikatu udzielił wywiadu i został zapytany o formę modlitwy, jak on się modli, to posłuchajmy, co odpowiedział. Każdego poranka modlę się brewiarzem. Lubię modlić się psalmami. Następnie celebruję mszę świętą. Modlę się różańcem. To, co najbardziej lubię, to adoracja wieczorna. Nawet kiedy mam rozproszenia i myślę o czymś innym, a nawet gdy modląc się usnę. Wieczorem więc pomiędzy 7 a 8 przez godzinę adoruję Najświętszy Sakrament. Również modlę się modlitwą myślną, kiedy czekam w kolejce do dentysty, czy też w innych momentach dnia. No nie wiem, czy dzisiaj także papież czeka w kolejce do dentysty, no ale pewnie to bardziej mówił odnosząc do poprzedniego stylu życia jako kapłan, jako biskup. A co tu jest bardzo pocieszające, że nawet papież czasem uśnie na modlitwie. No to świetnie. To nie mamy się czym przejmować. I to, co jest piękne w tych słowach, że on tak wprost mówi o swojej godzinnej modlitwie w ciszy. Między 7 wieczorem a 8 zwykle idzie do kaplicy świętej Marty i tam czasem na cywila, tam zanurza się w modlitwie. Jakby odpowiada na te słowa Jezusa, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Na pewno papież ma dużo spraw na głowie. Podejrzewam, że więcej niż my. Ale on wie, co jest najważniejsze. To przebywanie sam na sam z Jezusem. No, dzisiaj jest sobota. Wielu z was ma troszeczkę bardziej taki dzień wolny od pracy. Tym bardziej spróbujmy, no może nie godzinę, ale czemu nie pół godziny? Tak wejść do pokoju, modlić się, albo tu zostać w kościele, otworzyć Pismo Święte. Ten kontakt z Jezusem, słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Od tego właściwie wszystko wychodzi. Całe nasze życie zmienia się, kiedy pozwolimy się Bogu prowadzić, kiedy damy Mu tą możliwość, ten czas. I w tym ostatnim rozważaniu powiedzmy jeszcze o jednej kwestii. Jest coś niezwykle istotnego, co leży u podstaw modlitwy. Właściwie trzeba by powiedzieć, że z tego wypływa modlitwa i całe życie chrześcijańskie. Jest jakiś sekret. Teresa Dziesiątka Jezus, która nas tutaj prowadzi, kiedy miała 17 lat, otrzymała od swojej rodzonej siostry taki obrazek niewielki, który przedstawiał Jezusa tuż po śmierci. Jego oblicze, zamknięte oczy, coś podobnie jak na całunie turyńskim, twarz zakrwawiona i Jezus był tam przedstawiony jako ten, który przed chwilą oddał ducha. I zaczęła się wpatrywać w ten obrazek i nagle powiedziała, potem zapisała to w rękopisach: odkryłam sekret. Dwa słowa. Odkryłam sekret. Potem jeszcze dodała: jakże on jest prosty. Co więcej, kiedy odkryła ten sekret, ona dodała do swojego imienia zakonnego taką drugą część: Teresa od Dziesiątka Jezus i Świętego Oblicza. To jest jej pełne imię. Jaki sekret odkryła Teresa? Sekret, że Bóg nigdy się nie oszczędza. Że On jest takim nieskończonym darem z siebie. To, co nieraz tutaj mówimy, Bóg jest miłością, jest wspólnotą miłości, Trójcą Świętą. Cały siebie daje, powiedzielibyśmy, do ostatniej kropli krwi. I wszystko, co Bóg powołał do istnienia, ma dawać siebie, jakby do ostatniej kropli krwi. Taki jest sens istnienia każdego stworzenia. Weźmy na przykład słońce. Słońce każdego dnia schodzi nad naszym widnokręgiem i daje nam ciepło, światło. Ono się nieustannie spala. I tak przez miliardy lat. Kiedyś całkowicie podobno się wypali. To jest natura słońca. Spalać siebie, dawać siebie, wysyłać światło, ciepło, między innymi w kierunku Ziemi. No i teraz popatrzmy na Ziemię. Po co jest Ziemia? Nie dlatego, żeby sobie tam gdzieś tylko krążyła, tylko po to, żeby rodzić swoje dzieci, rośliny, zwierzęta, ludzi. To jest nasza matka. Ona nas karmi. Nieskończona ilość żywych istot żyje w tym domu, który nazywamy Ziemią, naszą matką. Nawiasem mówiąc, papież Franciszek napisał cudowną encyklikę Laudato Si, w trosce o wspólny dom, czyli o Ziemię, żebyśmy tej matki nie zabili, nie zatruli, bo jesteśmy bardzo niedaleko od tego. I teraz idźmy dalej w naszej refleksji. Z tej ziemi wyrastają różne rośliny, na przykład jakieś drzewo. Jaki jest sens istnienia drzewa? Ono daje na przykład opał, służy jako budulec. Z drzewa wytwarza się okna, drzwi, ławki. A na przykład też na wielu drzewach, jak na jabłoni, pojawiają się też owoce po to, żeby człowiek, zwierzęta mogły się tym pożywiać. No i na przykład taki człowiek przychodzi pod to drzewo, zrywa ten owoc, spożywa go, ale on jeden może powiedzieć tak: a ja się nie będę dalej dawał. Ja będę tylko zrywał, ja będę tylko konsumował. I to jest grzech pierworodny. Grzech pierworodny nie polegał na tym, że Bóg stracił jakiś owoc. tylko na tym, że po raz pierwszy w historii został wykonany ruch egoistyczny dla siebie, wbrew naturze człowieka, wbrew temu, co Bóg mu wprost powiedział. I ten egoizm zatruł nie tylko człowieka, ale cały świat. Pojawiła się walka o byt, mocny pożera słabszego. Już w pierwszym pokoleniu brat zabił brata. Wszystko zostało zepsute przez co? Przez egoizm. Że człowiek jako jedyny wolny, rozumny może powiedzieć, ja będę tylko korzystał, zagarniał, żył dla siebie. Czyli w zaprzeczeniu tego, jakim jest Bóg i tego, jaki cały świat funkcjonuje. Tylko człowiek. I Pan Bóg mógłby nas tak pozostawić, dobrze, skoro tak, to się pozabijajcie. Chciałem dobrze, ale nie dorośliście do tego. Ale wiemy, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, który nie chce śmierci swoich dzieci. I Izajasz zapisuje taką refleksję, którą można odnieść do Boga. Zastanawia się, trzeba to jakoś naprawić. Kogo bym posłał? I wtedy Syn odpowiada, oto ja, poślij mnie. I w pewnym momencie historii na ziemi pojawia się Syn Boży, Jezus Chrystus, który swoim życiem i swoimi słowami mówi, słuchajcie, na początku tak nie było. Na początku nie było egoizmu, tylko była miłość. I swoim życiem to pokazuje. Kiedy idzie do ludzi, on jest cały dla nich. Rozmnaża chleb, widzi, że są głodni, uzdrawia, przywraca do życia, uratuje kobietę, która była skazana na kamienowanie. Idzie do celników, do grzeszników. Cały jest dla ludzi. A kiedy idzie na modlitwę, to wcale nie myśli o sobie, tylko o Ojcu. Nie prosi dla siebie ani o zdrowie, ani o pomyślność, tylko mówi, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Tak nas uczy modlić się. Jezus Chrystus nigdy nie był egoistą. Nigdy. Czytając Ewangelię możemy szukać tego, nigdy nie zachował się egoistycznie. Nawet wtedy, kiedy przepędził przekupniów ze świątyni, to nie dlatego, że był nerwowy w danym momencie, tylko żeby jasno powiedzieć, dom mój jest domem modlitwy, nie róbcie z niego targowiska. To było w trosce o tych ludzi, którzy innym językiem nie mogli tego zrozumieć. Jak nie było można łagodnie, to Jezus wtedy stosował ostre słowa. Wobec uczonych w piśmie także, ale po to, żeby ich wstrząsnąć. A nie po to, żeby był zły na danego człowieka. Nie. Piotr powiedział potem, jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, przeszedł przez ziemię, czyniąc dobro i tylko dobro. A kiedy przyszedł ostatni moment jego życia, to wziął krzyż i oddał swoje życie. Na końcu powiedział, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. A po śmierci jeszcze pozwolił przebić swoje serce, wypłynęła z niego krew i woda. Teresa odkryła charakter Boga, patrząc na oblicze Chrystusa po śmierci. Taki jest Bóg. Bóg się nigdy nie oszczędza. On jest całkowitym darem z siebie. A skoro my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, to powinniśmy tak żyć. I mamy całe życie na to, żeby ten egoizm odwrócić w przeciwnym kierunku, to znaczy w formę daru siebie. Po to to mamy rozum, po to mamy wolność, żeby człowiek myślał, w jaki sposób ja żyję. Czy żyję dla siebie, czy żyję od siebie? Czy na modlitwę idę dla siebie, czy idę dla Boga? Czy z ludźmi idę, żyję po to, żeby korzystać, czy żeby im służyć? Właściwie są tylko dwa style życia. Albo egoistyczny, to jest logika grzechu pierworodnego, albo altruistyczny, w logice daru siebie. I to jest na obraz Boży. I Teresa to zrozumiała. Ja mam się nie oszczędzać. Tylko my wiemy, że niestety to mogą pozostać tylko słowa. W Kościele pada wiele pięknych słów, ale nie zawsze one są przemieniane w czyn. Teresa też wiedziała, że istnieje takie niebezpieczeństwo i dlatego zaczęła się zastanawiać. W rękopisie B mamy zapisaną jej refleksję. Posłuchajmy. W jaki sposób okaże swoją miłość, skoro miłości dowodzi się w czynach? Otóż będę rzucać kwiaty. Tak, mój ukochany, oto jak będzie się spalać moje życie. Aby dowieść Ci miłości, nie mam innego sposobu, jak rzucać kwiaty. Czyli nie przepuścić żadnego małego wyrzeczenia, żadnego spojrzenia, żadnego słowa, skorzystać ze wszystkich najmniejszych rzeczy i czynić je z miłości. To jest niezwykle ważny tekst. Potem, kiedy zaczęto malować portrety Teresy z Lisieux, to często odnoszono się do tego fragmentu i ona ma w swoich rękach bukiet kwiatów. To jest niebezpieczny obraz, bo on może nam zafałszować, o co tutaj chodzi. Owszem, może jest ładny, ale my możemy się zatrzymać nad takim słodkim obliczu Teresy w kwiatach z bladą cerą. Nie, nie o to chodzi. Każdy kwiat, to znaczy nie przepuszczę ani jednego spojrzenia, ani jednego słowa, skorzystam ze wszystkich okazji, żeby czynić dobro. I to jest sekret. Wielka miłość w małych czynach. Nie trzeba jechać do Afryki, żeby założyć szpital. Nie trzeba założyć jakiejś wielkiej fundacji, żeby pomagać innym. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją, ale dla nas one są raczej niemożliwe do wykonania. My za to mamy każdy dzień, a w tym dniu kilkaset okazji, przynajmniej kilkaset, żeby czynić mały gest miłości. Nic nie jest przypadkowe. Nawet to, jak tu teraz siedzicie w ławkach, że akurat ta osoba usiadła po mojej prawej albo lewej stronie. To nie jest przypadek. Może na koniec, wychodząc z kościoła, trzeba się do siebie uśmiechnąć, przywitać, powiedzieć swoje imię. Dar z siebie wymaga trudu. My jesteśmy strasznie leniwi i tracimy dziesiątki, setki okazji na to, żeby czynić dobro. I to jest właściwie modlitwa. Bóg nam daje tego człowieka, taką sytuację. Weźmy tylko jeden przykład z życia Teresy. Może znacie ten przykład, ale on jest bardzo wymowny. Na szczęście zapisała kilka takich historii z własnego życia w rękopisach. Oczywiście pisała to z posłuszeństwa, nie z własnej woli, bo pewnie by tego nigdy nie opisała, tylko przełożona jej kazała to opisać. Jedna z historii mówi o takiej sytuacji, że była we wspólnocie pewna siostra, która wszystkich denerwowała. Teresę też. Zawsze była smutna, niezadowolona. Wszyscy ją omijali. Taka niesympatyczna. Znamy to, nie? Każdy ma taką, co mu tak, taki odcisk. Najchętniej to byśmy nie spotkali tej osoby. Może to być nawet z rodziny albo z pracy. Dlaczego Pan Bóg akurat tą stworzył, nie? Mógłby je nie stworzyć. Albo, no. A właśnie też anioł posłany przez Boga, żeby nas ćwiczyć w cierpliwości. To jest nasz największy dobroczyńca. Bo człowiek musi wtedy myśleć i dobrze używać swojej woli. I Teresa myśli tak. Nie mogę ulec jakiejś antypatii. I postanowiła sobie, że chociaż nie może mówić, bo tam było właściwie cały czas milczenie, no to przynajmniej może się uśmiechnąć, prawda? No i nawet sobie obliczała, kiedy tą siostrę spotka, już się tak mobilizowała, jak za zakrętu wychodziła i ta siostra tam była, no to od razu posłała jej taki ładniejszy trochę uśmiech. No i wyobraźcie sobie, że po kilku miesiącach ta siostra do żarta, nazwijmy ją po imieniu, siostra od świętego Augustyna, tak miała na imię. Ona podeszła do Teresy i mówi tak. Siostro Tereso, powiedz mi, dlaczego ty mnie tak bardzo lubisz? Ile razy mnie widzisz, to się zawsze do mnie uśmiechasz. A Teresa jej powiedziała, no uśmiecham się, bo cię widzę. I nic więcej nie powiedziała. No prawda, uśmiecham się, bo cię widzę. I potem po latach, kiedy już Teresa umarła, a ta jeszcze żyła i był proces beatyfikacyjny, to ta siostra świętego Augustyna też składała swoje relacje i powiedziała tak. No, wydaje mi się, że w całej wspólnocie to Teresa to najbardziej to mnie lubiła, bo do nikogo się tak często nie uśmiechała jak do mnie. No, biedna, naiwna. Nie znała prawdy. Ale jeszcze dodała taką rzecz niezwykle ważną. I ona uratowała mi powołanie. Bo w pewnym momencie wydawało mi się, że w tej wspólnocie nikt mnie nie akceptuje. Miałam zamiar wystąpić stamtąd. Przeżywałam kryzys. Ale znalazła się wtedy jedna osoba, która zawsze była dla mnie życzliwa i dla której moja obecność w tej wspólnocie była ważna. I to była ona. Ta historia wszystko wyjaśnia. Ona wyjaśnia, że jednym małym gestem można komuś uratować życie. Naprawdę w chrześcijaństwie nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy. O małe rzeczy. Dzisiaj będziemy mieć kilkadziesiąt, kilkaset takich sytuacji, kiedy trzeba będzie być bardziej cierpliwym. Człowiek będzie poddenerwowany. Jeżeli przezwyciężymy te swoje zmęczenie, czy też jakieś poddenerwowanie, to jest wielki kwiat. To jest coś pięknego. To jest sekret chrześcijańskiego życia. Jakże on jest prosty. Trzeba by powiedzieć teorii, ale w wykonaniu nie. Bo my niestety jesteśmy zarażeni egoizmem. To nie chodzi, żeby tylko się uśmiechać do ludzi. Czasem trzeba być wymagającym. Ale w trosce o drugiego. Na przykład miłość rodziców do dzieci wyraża się nie w tym, że zawsze sprawiają im radość i podarunki, tylko że czasem tych podarunków odmawiają, że potrafią od tych dzieci wymagać. To jest miłość. Troska o drugiego. Teresa podała świetną definicję miłości. To oddać wszystko i oddać siebie. Miłość to oddać wszystko i oddać siebie. Mamy kilkadziesiąt lat, żeby zrealizować ten postulat. Oddać wszystko i oddać siebie. Nasze życie może być arcydziełem. I chciałem Wam tego życzyć, zbliżając się do końca tej refleksji. Po prostu życzę wam, żeby wasze życie było arcydziełem. Żebyście przeszli przez ziemię, czyniąc dobro. Żeby Jezus na końcu was rozpoznał. Bo powiedział kiedyś, że wielu przyjdzie i powie: Panie, otwórz nam. Wówczas im powiem: nie znam was. Jak to? Przecież jadaliśmy z tobą, nauczałeś na naszych ulicach. Chodziliśmy na mszę świętą, na rekolekcję. Jak to nas nie znasz? No nie znam was. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Bo po czym Jezus poznaje? Po stylu życia. Czy ktoś żyje w stylu dawania z siebie, czy też gromadzenia, konsumowania? I nawet jeżeli ktoś jest nieochrzczony, nigdy nie słyszał o Chrystusie, ale jeżeli żyje w postawie daru z siebie, służby, to Jezus go rozpozna. Życzę wam, żeby wasze życie było arcydziełem właśnie takim. Do tego zachęca nas także papież Franciszek. On, kiedy był biskupem w Buenos Aires, nie siedział w swojej rezydencji. Szedł na peryferię, do slumsów. Nawet straż miejska mówiła, żeby tam nie chodził, bo może się to źle skończyć dla niego. Ale on się nie zrażał. I dzisiaj wzywa każdego z nas, żebyśmy wyszli ze swojego wygodnego życia. Żebyśmy zeszli z kanapy i poszli do ludzi, żeby wykorzystać te lata, które nam jeszcze zostały. I w tym wywiadzie, o którym już wcześniej wspomniałem, mówił między innymi tak. Rzeczą, której Kościół dzisiaj potrzebuje najbardziej, jest zdolność do leczenia ran i rozgrzewania serc wiernych. Kościół potrzebuje bliskości. Wyobrażam sobie Kościół jako szpital polowy po bitwie. Nie ma sensu pytać ciężko rannego, czy ma wysoki poziom cukru i cholesterolu. Trzeba leczyć rany. Potem możemy mówić o całej reszcie. Leczyć rany. I trzeba to rozpocząć od podstaw. To jest marzenie papieża Franciszka, żeby Kościół był szpitalem polowym. Nie wszyscy to rozumieją dzisiaj. Domagają się o jakichś takich wypowiedzi jasnych, a papież Franciszek mówi swoim życiem, daje jasny przekaz. Tak mamy żyć, jak Jezus. Na tym chciałbym zakończyć. Odkryliśmy sekret. Nic, tylko go realizować. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze sobie uzupełniać te wszystkie treści, zapraszam po raz ostatni tam pod chór. Jest też książka o papieżu Franciszku, Radość Ewangelii. Jaki powinien być dzisiaj Kościół, chrześcijanin? Jak powinniśmy żyć? I na koniec, cóż, no życzenia już były, żeby wasze życie było arcydziełem, a jeszcze dołożę. I żebyście byli szaleńcami bożymi, w takim dobrym znaczeniu. Bo tylko szaleństwo Boże przynosi szczęście. I na koniec tych rekolekcji teraz pomodlimy się wspólnie. Jest to związane z odpustem zupełnym i pragnę wam udzielić błogosławieństwa. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Nie mówiłem podczas tej rekolekcji o związkach niesakramentalnych. Mam taki trochę dyskomfort. Ale jeżeli ktoś ma taką sytuację albo zna kogoś, od poniedziałku do środy w przyszłym tygodniu w Arce Pana w Nowej Hucie będę prowadził rekolekcję dla osób w związkach niesakramentalnych o 19:00. Jeżeli ktoś chce, zapraszam. A teraz już pomódlmy się. Najpierw do naszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spraw złego. Zwróćmy się także do Matki Bożej, poleśmy jej na te rekolekcje, a szczególnie osobę papieża Franciszka. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Pan z Wami, niech Was szczerze prowadzi i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.